Witam cię, Łukaszu, witam państwa w gazetach. No cóż, zaczniemy od naszego dziennika w takim razie. Tutaj informacja o atakach na Radio Maryja w Kanadzie. Pojawiła się tam petycja, która domaga się ukrócenia działalności tej katolickiej rozgłośni. Metropolita Częstochowski nazywa ten atak diabelską sprawą. Oni chcą podkopać zaufanie i rozbić każdą wspólnotę, podkreślił ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Ciekawy tekst, naprawdę ciekawy, dotyczy tego, co dzieje się w ramach propagowania transhumanizmu. Duża analiza pióra doktora Grzegorza Osińskiego, dotycząca książki kardynała Saracha, polskie wydanie. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, w przekładzie Agnieszki Kryś dostępne. No i cóż to jest ten transhumanizm? Jest to założenie, że człowiek jest towarem. Można go dowolnie zmieniać i kształtować. Kardynał Sarach mówi, od ponadczasowego kapitalizmu człowiek jest jednym z wielu zasobów, takim jak inne. Liczy się tylko Bóg, pieniądz. Na przykład w przypadku przemysłu medycznego, jeżeli można usprawniać człowieka farmakologicznie, stosując różnorodne substancje biochemiczne, można też robić to za pomocą współczesnych technologii. Można więc sobie kupić lepszy wygląd, super białe zęby, oczy i uszy, ulepszone za pomocą odpowiednio dostosowanych implantów technologicznych. Jedynym problemem jest tutaj cena. Im droższa cena, tym mniej klientów. Można też ulepszyć umysł człowieka. Realizm, relatywizm, dualizm, redukcjonizm i wiara w bezwarunkowy determinizm. Te trudne słowa tutaj państwu cytujemy porannie. Stawiają dzisiaj naukowca w roli współczesnego kapłana. To on zazwyczaj, źle interpretując paradygmat naukowy, sam ustanawia normy, wskazuje niesamowite możliwości techniczne i wkracza w obszar do niedawna dostępny dla szkiełka i oka. Pojawiają się też technologie mające określać pojęcia moralne i etyczne przy wykorzystaniu uczenia maszynowego i algorytmów sztucznej inteligencji. Kardynał Sarach pisze o tym tak. Człowiek pragnie pozbyć się swego ciała z krwi i kości, aby przeodziać się w krzem i stal. Komórki się starzeją, ciała się zużywają, metal zaś można zastąpić. Dlatego transhumaniści zgłębiają sposoby doładowania danych w mózgu i transplantacji osobowości do innego ciała. Jeśli ten proces zacznie działać, no oczywiście będzie niezwykle niebezpieczny dla dogmatów wiary i chrześcijaństwa.
Nieśmiertelność stanie się faktem. To jest taka, to trzeba będzie przechodzić przez kolejne ciało, ale to, że będzie bogaty, to będzie mógł sobie zafundować co 30 lat nowe ciało.
Bardzo krótko, nie zgadzam się z tym, bo jest kwestia nieśmiertelnej duszy, która jest istotą nas. I jeśli umieramy, to tej duszy nie ma. Jeśli przeładujemy nasz umysł do obwodów komputera, no to co z duszą? Tak? Czy przecież jej nie będzie, bo będą jakieś obwody krzemowe i ten komputer nie będzie nami. Będzie jakoś tam myślał, jakoś tam będzie działał, ale nami nie będzie. A poza tym jest to tylko bardzo, bardzo daleko. Gazeta Polska relacjonuje to, co dzieje się na linii Warszawa-Moskwa. Histeryczny atak Kremla na Moskwę, skandaliczne wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące genezy wybuchu II wojny światowej i polskiego ambasadora w III Rzeszy i przewodniczącego Dumy Jarosława Wołodina wywołały ostrą reakcję premiera Mateusza Morawieckiego, polskiej dyplomacji oraz wielu środowisk patriotycznych. W obronie Polski i prawdy historycznej stanęły też zachodnie media, co jest nowością w tym rozdaniu. Duży tekst Doroty Kani na temat arcybiskupa Jędraszewskiego i jego postawy. Zaraz zacytujemy co smakowitsze fragmenty. Pasterz na trudne czasy. Ostatnia wypowiedź arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na temat ekologii, która padła w wywiadzie udzielonym w Telewizji Republika, spotkała się z ogromnym odzewem. Nie zabrakło też przeinaczeń i kłamstw. Mało tego, zarzucono mu nawet, że ma pogląd na środowisko zupełnie odmienny od papieża Franciszka lub staje wręcz w kontrze do papieża. zdaniem Doroty Kani, w wypowiedzi arcybiskupa nie ma nic, co wskazywałoby na ów nurt kolizyjny. Być może Roman Giertych, a także inni krytycy wypowiedzi albo nie wysłuchali dokładnie wywiadu, albo oparli się jedynie na zmanipulowanych informacjach. Państwo oczywiście pamiętacie, że nowo koronowana posłanka Platformy Obywatelskiej, europosłanka, napisała donos na arcybiskupa Jędraszewskiego. Do kogo się dzisiaj pisze donosy w takich sprawach, Łukaszu?
Nie wiem i niech to pozostanie.
Do Grety Thunberg, jak to nie? Napisała: droga Greto, jest u nas taki arcybiskup Jędraszewski, który tutaj nie chce walczyć z globalnym ociepleniem. Przecież tekst po prostu minionego tygodnia. Rzeczpospolita.
Nie wiedziałem, bo się zaczytałem w Dziennik Gazetę Prawną, bo tutaj dwa ciekawe artykuły i zanim przejdziemy do Rzeczpospolitej, to może je zacytuję, żeby się wytłumaczyć z mojej nieuwagi nad tym, do kogo pisze się donosy. Teraz już wiem, jak będę chciał, to do Grety na Twitterze donos napiszę, a co? Dwa teksty, to już o nich mówię. Pierwszy, okładkowy, wspomniany dzisiaj przy okazji rozmowy o wymiarze sprawiedliwości. Tak, dla ustaw sądowych PiS, to jest wynik sondażu Ibris dla Dziennika Gazety Prawnej. No i tutaj się okazuje, że Polacy w większości, może nie przytłaczającej, ale jednak w większości, są za przyjęciem przez parlament ustawy dyscyplinującej sędziów. Pamiętajmy, że czekamy na decyzję Senatu co do tej ustawy przyjętej tuż przed świętami przez Sejm. No, a w Senacie jest inna większość i zapowiada długie i dogłębne procedowanie, ale zgodnie z konstytucją Senat ma 30 dni, więc tyle w takim czasie musi jakieś stanowisko wydać. Jeżeli nie będzie żadnego stanowiska, to się przyjmuje, że Senat ustawę zaaprobował. Polacy są gotowi poprzeć. 42% respondentów mówi: tak, jestem za przyjęciem ustawy dyscyplinującej sędziów. 38% Polaków mówi nie. Dalej ten sondaż pokazuje, jak Polacy oceniają wymiar sprawiedliwości, jak oceniają sędziów. No i oceniają nie najlepiej jeden i drugi aspekt naszej rzeczywistości, naszego życia codziennego, o ile to się wiąże z wymiarem sprawiedliwości. No i to jest, jak podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości, dobry sygnał, żeby kontynuować twardą linię rozgrywki z sędziami, bo Polacy chcą zrobić w polskim sądownictwie w końcu porządek. Drugi tekst, słodki zastrzyk gotówki na zdrowie, czyli pokazał się już dokładny projekt podatku od cukru. O tym podatku mówimy od mniej więcej połowy tego roku, że to będzie dodatkowe źródło pieniędzy do budżetu, a nawet nie do budżetu, tylko do samego Narodowego Funduszu Zdrowia, i wedle tego projektu, który ma opodatkować i tak zwane małpki, czyli małe porcje wysokoprocentowych alkoholi, 100 ml albo coś w tym guście, chyba to jest małpka w zasadzie, które są masowo w Polsce sprzedawane, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki, nawet przed południem w drodze do pracy, a do tego wszystkie słodzone napoje z Coca-Colą słynną na czele, i już w tym roku, czy nie w tym, oczywiście w tym przyszłym, co się zacznie pojutrze, w 2020, rząd zamierza do Narodowego Funduszu Zdrowia zebrać dodatkowe ponad 2 miliardy złotych, a docelowo podatek ma przynosić rocznie 3 miliardy złotych. Jak podkreśla szef NFZ-u, to bardzo ważny podatek, bo idzie spowolnienie gospodarcze, i o ile w tym roku sytuacja budżetowa NFZ-u była całkiem niezła, pieniędzy było więcej o 4 miliardy niż się spodziewano, bo więcej ze składek wpłynęło, bo mniejsze bezrobocie, bo koniunktura gospodarcza, to w roku przyszłym, zdaniem pana prezesa, będzie gorzej i taki podatek pozwoli zbilansować, może nie zbilansować, ale zmniejszyć deficyt NFZ-u i spowodować, aby starczyło środków i na podwyżki dla służby medycznej, dla lekarzy, dla personelu medycznego, ale także na większą kontraktację niektórych zabiegów. Bardzo ciekawe dwa teksty dzisiaj w Dzienniku Gazety Prawnej. Oddaję ci głos i Dziennikowi Rzeczpospolita, który trzymasz w rękach.
Trzymam w ręku Dziennik Rzeczpospolita na pierwszej stronie na temat elektrowni atomowej w Ostrowcu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to na Białorusi, tuż koło Litwy, 1200 megawatów i może być ta elektrownia niebezpieczna podczas budowy. Było wiele wypadków, które każą wątpić w bezpieczeństwo, a elektrownia ruszy na początku przyszłego roku. Dużo na ten temat. Na temat Brexitu Unii Europejskiej Marek Cichocki. Dziejowa niekonieczność. Brexit jest wyłomem, oznacza zmianę, która zaważy na przyszłości Europy, bo we wcześniejszych zdaniach autor opisywał takie poczucie bezalternatywności dla integracji europejskiej. Teraz okazuje się, że integracja europejska nie jest wcale dziejową koniecznością, ale kwestią wyborów i decyzji. Mogę znaleźć wciąż wiele powodów, pisze Marek Cichocki, w jakiej znajdują się dziś Polacy. Lepiej będzie dla nich pozostać w Unii Europejskiej niż poza nią. Nie mogę jednak utrzymywać, że wynika to z dziejowej konieczności, lecz jest spowodowane przez ich własne, czyli Polaków, kalkulacje oraz przekonania. I jeszcze Państwa zaproszę na kolejny ciekawy tekst, mianowicie duży opis Chin. Mamy szereg chińskich ekspertów, którzy troszkę się wyrażają, jakbyśmy słyszeli rzeczników rządu w Pekinie, gdzie ta oficjalna wykładnia jest nam przedstawiana jako obowiązująca. Dominik Mierzejewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich, autor licznych publikacji, pisze o rozdzierających Chiny konfliktach. Jest to konflikt pomiędzy centralizmem władzy centralnej a władzą prowincjonalną. Kiedy przewodniczący Xi Jinping prezentował slogan pasa ekonomicznego nowego jedwabnego szlaku w Astanie, to był rok 2013, w Europie Środkowej panował hura optymizm anonsujących rychłe inwestycje i ogromną współpracę gospodarczą. Przy tworzeniu rok wcześniej formatu 16+1 Chiny zmobilizowały partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej i przy okazji sprawdziły też polityczną wolę do współpracy. Był to dokładnie taki schemat działania, jaki stosuje się w relacjach politycznego centrum Pekinu z władzami lokalnymi w Chinach. Z drugiej jednak strony mocarstwa zachodnie, głównie Stany Zjednoczone, odebrały inicjatywę jako zagrożenie dla własnych interesów. Tę stronę dyskusji też doskonale znamy. Mało kto zdaje sobie sprawę, jaką argumentacją posługiwał się przewodniczący w swoim wystąpieniu i o co chodziło w dalszych działaniach. Otóż wspominał on cesarza Hana Wudiego, który forował rządom centralistycznym w oparciu o legistyczne koncepcje filozofii państwa związane z chińskim myślicielem Shangiem Yangiem oraz Hanem Feizim. Dla polityków wszelkich szczebli wewnątrz Chin stało się jasne. Po 30 latach decentralizacji idzie centralizacja. Teraz, czy rzeczywiście w Chinach, przecież to cesarstwo panowało przez 1600 lat, przez 600 lat było rozbicie dzielnicowe, ale cesarz przez większość tego czasu był władcą wirtualnym, symbolem, a lokalni wataszkowie panoszyli się walcząc o wpływy. No i mamy bardzo ciekawą analizę, jak to w tych Chinach. Gazeta Wyborcza, przywołana tutaj pewnie wielokrotnie, zaprasza nas do kina na film o Dreyfusie. Polański, no jednak jest to mistrz i podejrzewam, że film bardzo, bardzo dobry. Takie zresztą są recenzje. A Bartosz Wieliński pisze o ataku Kremla na Polskę i jego zdaniem jest tak. Jeszcze niedawno, jako ważny gracz w Unii Europejskiej, Warszawa przewodziła całemu regionowi. Panowała zasada nic o nas, bez nas. To my mieliśmy decydujący głos o wschodniej polityce Unii Europejskiej. Dziś wobec rosyjskiej kampanii kłamstw jesteśmy osamotnieni. Nasi sąsiedzi milczą. Milczą rządy Niemiec i Francji. Partnerzy martwego de facto trójkąta weimarskiego. Odtrącony przez polski rząd Macron spotyka się z Putinem. Upokarzana po wielokroć Merkel nie widzi powodu, by bronić polskiej racji stanu. Milczą Stany Zjednoczone w strategii PiS, nasz największy polityczny i militarny sojusznik. Trudno, pisze Bartosz Wieliński, o smutniejszy bilans polityki zagranicznej PiS. Jeszcze Państwu tutaj pokatuję chwilkę. Polska swą dyplomatyczną indolencją i antyunijnym kursem wpisuje się w scenariusz Rosji na własną zgubę. Przypomnijmy, zanim Moskwa wysłała wojsko na Gruzję i Ukrainę, zanim wysłała hakerów na kraje bałtyckie, uruchomiła propagandową machinę. Teraz na celowniku jest Polska, pisze Bartosz Wieliński, który wcale żadnej machiny propagandowej nie uruchamia. Nie, on po prostu relacjonuje tak, jak jest. A dysonans poznawczy, jeśli państwo jakiś macie, to wasz problem. To teraz coś, co rzeczywiście warto przeczytać, czyli Władysław Radziwinowicz, dziennikarz, który spędził w Rosji trochę lat, pisze o Władimirze Putinie, kim jest i do czego to może wszystko dążyć. Jeden smakowity kawałeczek, kiedy pod koniec lat 90. socjologowie pytali Rosjan, kogo chcieliby widzieć na czele państwa, najwięcej głosów zebrali marszałek Georgi Żukow, Gleb Żegłow, to ostry, sprawiedliwy oficer milicji z filmu Gdzie jest czarny kot. Znakomita rola Władimira Wysockiego. I Max Otto von Stirlitz, działający w hitlerowskim Berlinie, radziecki szpieg z serialu 17 mgnieni wiosny. Wszyscy trzej zbrojni, zdecydowani, agresywni. Na horyzoncie marzeń o idealnym przywódcy pojawia się wtedy Daniła Bagrow z filmu Brat i Brat 2, młody, prosty chłopak, weteran wojny w Czeczenii, z bronią w ręku, czyniący sprawiedliwość wbrew prawu, nienawidzący Amerykanów i innych obcych, z wyjątkiem Niemców. No i Władimir Putin był jak wycięty z rosyjskiego żurnala. Teraz co tam z Rosją? Strategia oblężonej twierdzy, pisze Władysław Radziwinowicz. Państwo robi ogromne zapasy finansowe, rezerwy kruszcowo-walutowe wynoszą ponad 549 miliardów dolarów. Na przeznaczonych na rozwój gospodarki Funduszu Dobrobytu Narodowego leży 125 miliardów dolarów. W tym skarbcu bezczynnie tkwią dochody z ropy i gazu, wpływy z podniesionego przed rokiem z 18 na 20% podatku NDS, taki odpowiednik VAT-u, oszczędności, jakie dało podniesienie wbrew protestom społecznym wieku emerytalnego. Z marazmu mają wyrwać projekty narodowe, gigantyczne plany rozwoju pięciolatce dotyczące praktycznie wszystkiego, służby zdrowia i budowy dróg, po wspieranie małych przedsiębiorstw. Jednak w 2019 roku na ponad połowę projektów wydano mniej niż 20% przeznaczonych na to funduszy.
I to był przegląd prasy. Tutaj stawiamy trzy kropki, wracamy później 9, wtedy tygodniki, bo poniedziałek, dzisiaj większość tygodników także się opublikowało po pewnej przerwie dwutygodniowej, bo główne tygodniki miały wydania świąteczne, a teraz już wróciły z nową odsłoną, chociażby tygodnik sieci, pyta się, kto będzie, no to jeszcze tylko.
Państwo, którzy nie byli w kioskach, opowiemy, gazetki dzisiaj cienkie i mizerne, a tygodniki tłuste, bo to znowu dwutygodniowa porcja.
A no tak, bo w następny poniedziałek, 6 stycznia, święto Trzech Króli. To teraz pora na Częstokraj. www.wnet.fm
Częstokraj. Radia Wnet.
A dzisiaj Częstokrajem jest jeden z utworów, który się pojawił na albumie Od nowa Anity Lipnickiej, czyli produkcja, która odświeża dawne hity sprzed lat. Anity Lipnickiej, odważne podejście do starych tematów i hitów opłaciło się obok Bonus of Love, nowa twarz i brzmienie, także nową twarz, nowe brzmienie uzyskała piosenka Mosty i właśnie Mosty Anity Lipnickiej są dzisiaj Częstokrajem. Jan Parys, były minister obrony narodowej, były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, socjolog. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam.
Jesteśmy w oktawie świąt Bożego Narodzenia, ale także w oktawie urodzin pana ministra, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję.
Rosja, Putin 5 razy, jakśmy to ustalili przed wejściem na antenę, zajmował się Polską. Wszystkie 5 razy nie były to słowa przyjemne dla polskiej dyplomacji, dla Polaków w ogóle. O co chodzi prezydentowi Rosji?
No, wolałbym nie wnikać w duszę prezydenta Rosji. Myślę, że żaden z polityków polskich ostatnio z Putinem nie rozmawiał, więc nie mamy pewności, jakie są prawdziwe intencje Putina. Myślę, że to Polska jest tutaj pewnym narzędziem w dużej operacji międzynarodowej, jaką Moskwa chce prowadzić w najbliższym roku na świecie. Trzeba spojrzeć na to, co się dzieje w perspektywie kilku lat. Od kilku lat relacje polsko-rosyjskie są, można powiedzieć, zamrożone. Są zamrożone z winy strony rosyjskiej, która w sposób bardzo konsekwentny nie chciała prowadzić żadnego dialogu ani na wysokim, ani na średnim szczeblu. Także mogę przypomnieć, że na początku 2016 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało delegację, akurat brałem w niej udział, do Moskwy, proponując dialog na szczeblu tak zwanym technicznym, czyli na szczeblu wiceministrów. I ta wizyta nie miała później żadnej kontynuacji, nie było rewizyty. I z tego, co my wiemy, była to osobista decyzja Putina, by Polskę ignorować jako kraj, który prowadzi politykę prozachodnią, proukraińską, samodzielną i nie chce akceptować interesów rosyjskich.
Teraz już nie jesteśmy ignorowani, jesteśmy obrażani, jesteśmy oskarżani o spowodowanie wybuchu II wojny światowej, o współudział czy inspirowanie nawet Holokaustu.
Nie pierwszy raz rosyjskie media, rosyjscy politycy próbują fałszować historię. To nie jest nic nadzwyczajnego, bo kłamstwo dla polityków rosyjskich jest zwykłym narzędziem używanym na co dzień. Kłamstwo i oszustwo. Natomiast trzeba przykładać do tego wagę, dlatego że zaangażował się w to sam Putin, nie jacyś dziennikarze, nie jacyś posłowie w Dumie.
Nie
Żyrinowski, wiadomo, tam są tacy politycy o skrajnych poglądach i uprawnieniu do reprezentowania, do drażnienia innych państw. Więc to przypomina pewną salwę propagandową takich rakiet atomowych wystrzelonych w naszym kierunku. Na szczęście to są rakiety propagandowe. Świat nie da się na to nabrać, dlatego że jeszcze żyje wiele osób, które pamiętają drugą wojnę lub pamiętają świadków drugiej wojny. I to we wszystkich krajach zachodnich. Oczywiście dla środowisk prorosyjskich jest to, można powiedzieć, taka pomoc i okazja do tego, żeby atakować Polskę, żeby wspierać Moskwę, ale tu nie ma innej rady, jak zacisnąć zęby i twardo bronić prawdy, mu przypominać o tym, co było. Oświadczenie, które podał, niestety trochę późno, bo przypomnę, że pierwsza wypowiedź Putina była 19 grudnia, więc rząd
10 dni
po 10 dniach reaguje. To trochę tutaj było zwłoki. Ja rozumiem, że święta może zaburzyły normalną pracę urzędów, ale można było to zrobić trochę wcześniej.
Bo to opozycja wytyka rządowi, że zbyt długo zwlekał z oficjalnym stanowiskiem.
No tak, trzeba zauważyć, że na przykład BBC, które jest wyrazicielem stanowiska rządu brytyjskiego, BBC reagowało twardo, jednoznacznie i bardzo szybko. Z polskiej strony były takie cienkie, słabe protesty ze strony niskich urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Bo to nie tylko Polska została wzięta na widelec prezydenta, na widelec historyczny prezydenta Putina, ale także te czwórka monachijska, także państwa zachodnie, one także są winne temu, że wybuchła II wojna światowa.
No tak, ale tu trafnie w tym oświadczeniu premiera przypomniano, że to właściwie idzie o podział Europy Środkowo-Wschodniej między dwa totalitarne kraje i że ta krytyka traktatu wersalskiego, którą Putin zawarł, jest niczym innym jak kwestionowaniem prawa narodów do samostanowienia, czyli jest właściwie naruszaniem karty narodów zjednoczonych, więc mamy tutaj bardzo wiele aspektów. Ja widzę, że w tym oświadczeniu premier skupił się na płaszczyźnie historycznej, już nie dotykał kwestii prawno-międzynarodowych, a to też można by wyeksponować.
W tym stanowisku jest dużo o historii, ale są też bardzo mocne słowa, być może najmocniejsze, jakie kiedykolwiek Polska oficjalnie wobec prezydenta Putina wypowiedziała, bo pada słowo kłamie i to wielokrotnie kłamie, to w języku dyplomacji chyba trudno o mocniejsze słowo.
No cóż, to... Rozumiem, że rząd chciał dać tutaj dowód swojej stanowczości, używając takich słów. Natomiast myślę, że my powinniśmy w tej chwili dążyć do tego, żeby upowszechnić prawdziwą wiedzę o przyczynach, przebiegu i skutkach II wojny światowej. Obchody rocznicy zakończenia wojny są świetnym ku temu, świetną okazją i mam nadzieję, że polscy naukowcy zdołają wydać zbiór dokumentów po angielsku, po niemiecku, po francusku i w maju będą one upowszechnione na świecie. Dokumenty, źródła. Nie może być tak, że najważniejsze prace o II wojnie światowej polscy historycy pisali będąc na emigracji w Wielkiej Brytanii i właściwie od czasu Pobóg Malinowskiego nikt wielkich prac na temat II wojny nie napisał. Muszę powiedzieć, że jestem wręcz wstrząśnięty tym, że polskie wydziały prawa, polskie wydziały historii na uniwersytetach mają czas, żeby atakować rząd, natomiast nie są w stanie przygotować antologii tekstów po angielsku na temat prawnych aspektów II wojny, na temat właśnie strat w II wojnie. To pokazuje, że polscy historycy, że polscy prawnicy są kompletnie oderwani od państwa polskiego, że w ogóle nie myślą, nie identyfikują się z Rzeczpospolitą.
Ale pamiętajmy, jak kilkanaście lat temu Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy przygotował raport na temat strat samego tylko miasta stołecznego w czasie II wojny światowej, jakie wielkie było larum, jaki był opór wobec tego dokumentu i jego powstawania. Także wśród historyków i prawników.
No więc niestety różnego rodzaju uchwały polityczne, czysto polityczne albo ideologiczne, jakie są podejmowane na polskich uczelniach, pokazują, że naukowcy w ogóle nie interesują się prawdą, interesują się wojną ideologiczną, wojną polityczną i nie spełniają swojego powołania. Bo nie to jest ich powołanie.
Słowo wojna padło, no to weźmy byka za rogi. Od kilkunastu miesięcy eksperci mówią, że Putin szuka wojny w Europie, że szuka wyjścia do przodu, że po aneksji Krymu już nie ma paliwa dla stabilizacji swoich rządów wewnątrz Rosji, że potrzebne mu jest nowe, wielkie geopolityczne zwycięstwo. Teraz Polska wspomniana po pięciokroć jako po pierwsze kraj antysemicki, a druga rzecz, Rzeczpospolita jako państwo, które jest winne wybuchowi II wojny światowej. To można łączyć to szukanie wojny z tym atakiem na Polskę?
Nie, ale może nie będziemy dramatyzować i przede wszystkim nie zajmujmy się powtarzaniem kłamstw Putina. No, to tak jakby w polityce jest zrozumiałe, że przeciwnik szuka słabych punktów i jeżeli w Europie widzi polityków, którzy się wahają, którzy są skłonni do preferowania partykularnych interesów i ignorują interes całej Europy, no to będzie wykorzystywał, będzie wchodził w taką lukę. Więc jeżeli jakiś rząd, nie wiem, na przykład francuski będzie deklarował, że wspiera Rosję, że jest gotów wycofać sankcje i akceptować tym samym aneksję prowincji ukraińskich przez Rosję, no to Putin będzie to wykorzystywał. Oczywiście, no to nie można się dziwić. Jeżeli Niemcy się zgodzili na budowę Nord Streamu, to nic dziwnego, że Putin chętnie w to wszedł i tą budowę próbuje dokończyć. Więc no, polska dyplomacja musi sobie zdawać sprawę, że nie wszyscy w Europie mają twarde stanowisko i jasno definiują zagrożenia. właśnie problem, czy podziały w Europie biorą się stąd, że stosunek do Rosji jest różny, że ocena polityki rosyjskiej jest różna. No jest pytanie, jak duży stopień bezczelności rosyjskiej dyplomacji będzie na Zachodzie akceptowany. Widzimy, że na przykład Parlament Europejski, który często zajmuje się dziwnymi sprawami i podejmuje dziwne uchwały, na przykład z okazji 17 września podjął uchwałę, która dawała świadectwo prawdzie i to było, z tego co się orientujemy, bardzo takim bolesnym faktem dla Moskwy i do tego właśnie się odwoływał Putin i tak jakby próbował swoje wystąpienia traktować jako ripostę na tę uchwałę, która przypomniała, iż Rosja stalinowska była aliantem Hitlera, była nim z własnej woli i była nim do czerwca 1941 roku, a przestała nim być tylko dlatego, że Hitler uderzył na Moskwę, na Rosję. Nie z własnej woli. Gdyby Stalin mógł, to dalej by kontynuował tę współpracę. Więc taka jest prawda i trzeba sobie z tego o tym otwarcie mówić.
No. Ostatnie pociągi z surowcami z Sowietów do III Rzeszy wyruszyły 21 czerwca roku 1941. Tak. Do końca trwała wymiana handlowa, do końca trwały dostawy surowców dla machiny wojennej III Rzeszy. Powiedział pan doktor, nie histeryzujmy, nie mówmy o wojnie, mówmy o tym, co mówi prezydent Putin jako pewnej grze dyplomatycznej. To jest na pewno tak, że to nie jest jakieś rozpoznanie bojem możliwości konfliktu na szerszą skalę z NATO? To nie jest jakieś przygotowanie ideologiczne pola pod konfrontację militarną?
No, każdy taki krok rosyjski ma badać wrażliwość opinii publicznej na Zachodzie, badać spolegliwość, prorosyjskość polityków zachodnich i tak jakby wtedy można tymi wypowiedziami grać. I jeżeli na przykład w Polsce mamy polityków opozycyjnych, którzy w tym momencie atakują rząd, no to też jest to, można powiedzieć, na korzyść Moskwy, nie na korzyść Polski. To nie jest przypadek, że w naszej rozmowie ja nie koncentruję się na krytykowaniu rządu, chociaż mógłbym pewne argumenty podnosić i wskazywać na jakieś zaniedbania, bo uważam, że to nie jest moment do tego, żeby osłabiać pozycję polskiego rządu. To jest moment, kiedy polski rząd potrzebuje wsparcia.
Inaczej uważają politycy opozycji i niektórzy dziennikarze. Doszło do dość zabawnej koalicji. Tak samo mówi Robert Winnicki, tak samo mówi Paweł Wroński, dziennikarz Gazety Wyborczej, mówiąc, że źle się stało, że Polska nie zaprosiła oficjalnie Władimira Putina ani na obchody rozpoczęcia II wojny światowej 1 września w okrągłą rocznicę, ani na wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau. To wszystko są błędy, które rozjuszyły niepotrzebnie Putina.
Myślę, że po pierwsze są pewne prerogatywy prezydenta Rzeczpospolitej, który w tych sprawach, o ile wiem, podejmował decyzje, mając pewien ogląd sytuacji. Może nie wszystko wiemy o tej sytuacji, o tej diagnozie, z jaką miał do czynienia prezydent, podejmując takie decyzje. No, są oczywiście w rządzie różne koncepcje i różni politycy, natomiast uważam, że obowiązkiem polskich polityków, polskich obywateli jest wspierać rząd wtedy, kiedy Rzeczpospolita jest atakowana. No, zdajmy sobie z tego sprawę. Politycy mogą toczyć spory wewnątrz kraju o sprawach wewnętrznych. Natomiast na zewnątrz trzeba pamiętać, że świat to jest gra interesów. Państwa nie są wyłącznie przyjacielskimi partnerami, jest konkurencja, jest walka interesów i jeżeli będziemy osłabiać pozycję Polski w świecie, no to osłabiamy pozycję swoją, całego społeczeństwa, a nie tylko rządu.
Opozycja być może mimowolnie zagrała w orkiestrze Putina? Te słowa Schetyny, pani marszałek Kidawy-Błońskiej.
Myślę, że to jest dowód na brak dojrzałości politycznej, na brak zrozumienia, jak jest zbudowany współczesny świat, że świat jest konkurencją państw. Nie jest wyłącznie grą przyjaciół. I w związku z tym trzeba o tym pamiętać i nie wolno ustawiać się w roli dywersanta wobec polskiego rządu. Polski polityk, polski obywatel powinien o tym pamiętać. Zresztą mówi o tym nasza konstytucja, która mówi, że obywatele są zobowiązani dbać o dobro Rzeczpospolitej, a nie jej szkodzić.
No. W studio Poranka Wnet Jan Parys, były minister obrony narodowej i szef gabinetu ministra, z politycznego gabinetu ministra spraw zagranicznych. Panie doktorze, na koniec te słowa, ta seria wypowiedzi Władimira Putina, na ile zmienia nasze podejście do Rosji, na ile otwiera nową przestrzeń działania w roku 2020, jakim jest prognostykiem na rok przyszły?
No będą to dalej lata trudne i nasza polityka wschodnia powinna być powodem do dużego namysłu wśród najlepszych ekspertów ze wszystkich środowisk i trzeba odwołać się do profesjonalizmu. Nie do postaw ideologicznych, ale do ludzi, którzy są profesjonalistami i tak jakby polityką bezpieczeństwa, bo sprawa Rosji to nie jest sprawa tylko gospodarki czy kultury. To jest sprawa fundamentalna dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. To jest część polityki bezpieczeństwa. Mamy specjalistów w tym zakresie i trzeba z nich korzystać.
No i właśnie my korzystamy ze specjalistów. Doktor Jan Parys był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję.
Mamy godzinę 8:43 na zegarach. To my korzystamy z tego cudownego okresu, kiedy możemy z czystym sumieniem śpiewać kolędy, słuchając Radia Wnet, więc teraz przez radioodbiorniki poleci Arka Noego, Triumf Króla Niebieskiego.